Dzisiaj zaprezentujemy Państwu kolejną organizację pożytku publicznego, która ma długą trochę nazwę, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. I organizacja ta siedzibę ma w Rzeszowie, obok mnie pani Barbara Maciejewska, która właściwie jest, jeśli dobrze pamiętam, wiceprezesem.
Tak, jestem wiceprezesem do spraw organizacyjnych od roku właściwie i członkiem komisji szkolenia od lat kilku, nie pamiętam już ilu. Jestem również właścicielką, czy też przewodniczką psa ratowniczego obecnie na, powiedzmy, emeryturze, czyli już w swoim wieku.
To, że jest pani od roku osobą funkcyjną, pewnie nie oznacza, że pani nie pamięta początków, czyli jak doszło do powstania stowarzyszenia.
Trudno mi pamiętać, bo nie jestem od początku członkiem stowarzyszenia, ale jestem bardzo blisko przy stowarzyszeniu. Stowarzyszenie tworzyli członkowie moich rodziny, jak to określić, w każdym razie bliscy mi ludzie. Było to lat 21 temu, w styczniu 2000 roku organizacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i od tej pory nieprzerwanie działamy. Skład oczywiście osobowy, psowy się zmieniał bardzo często, bo to jest naturalną koleją rzeczy, ale udaje nam się działać i rosnąć w siłę chyba, bo jest nas coraz więcej, powoli, ale coraz więcej.
No to o tych początkach. Po co w ogóle takie stowarzyszenie powstało?
No jak sama nazwa wskazuje, powstało po to, żeby ratować ludzi. Powstało z idei i z pasji ludzi, którzy już wcześniej działali w ratownictwie, bo było wśród naszych założycieli kilku goprowców, byli też członkowie Straży Pożarnej, ale ponieważ wśród założycieli były osoby, które związane ze szkoleniem psów, z kynologią, postanowiono stworzyć organizację właśnie taką specjalistyczną bardzo, czyli wykorzystującą do poszukiwań psy, tylko i wyłącznie psy. Psy oczywiście specjalnie przeszkolone, wyszkolone i miało się to troszeczkę wpasowywać w lukę, troszeczkę w 20 lat temu nie było takich organizacji w Polsce, organizacji cywilnych, które by się tym zajmowały. Zajmowałyby się tym z pasji, wolontariacko, zupełnie ochotniczo i bezpłatnie. I stąd taka idea i jak widać słuszna, trafna, bo działa.
Zakres terytorialny waszego stowarzyszenia podejrzewam nie ogranicza się tylko do Podkarpacia?
Nie ogranicza się do Podkarpacia. Działamy oczywiście głównie na Podkarpaciu ze względów logistycznych, tak to można określić, ale wzywani jesteśmy również do poszukiwań na terenie województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, głównie części południowej, czasami też wschód małopolski, no to takie najbliższe nam rejony. Kiedyś na początku zdarzało nam się jeździć i dalej. Były akcje prowadzone na Śląsku, w Wielkopolsce, no właśnie wtedy, kiedy nie było innych organizacji w tamtych rejonach, były wezwania na tamte rejony, zwłaszcza były to poszukiwania dzieci wtedy. Kiedy to były, no wiadomo, że poszukiwania dzieci są zawsze bardzo priorytetowo traktowane i wtedy również do tych poszukiwań z dalszych rejonów, czyli nas na przykład brano na Śląsk i tam pomagaliśmy również policji. Oczywiście zawsze pomagamy policji, służbom, przepraszam, czyli policji, straży pożarnej, górskiemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu, jeżeli trzeba, służbom, które się tym zajmują z urzędu jakby.
Tak przez moment zwątpiłem, czy rzeczywiście może się okazać, że działacie na takim wąskim bardzo terenie, bo kiedy dzwoniłem do pana prezesa, mówi: okej, możemy zrobić takie nagranie, ale ze mną pan nie będzie rozmawiał, bo ja w Łupkowie jestem, a Łupków to, jak wiadomo, koniec już zupełny naszego kraju.
No zgadza się, nasi członkowie, znaczy siedzibę STORAT ma w Rzeszowie, ale nasi członkowie są porozrzucani jakby po tej południowo-wschodniej Polsce głównie, ale nie tylko, no właśnie mamy członków z całego województwa podkarpackiego, ale część osób mieszka w Krakowie, mamy członków z Gliwic, z Żywca, z Lublina, także no jakby powiedzieć zasięg mieszkaniowy członków jest większy właściwie niż zasięg działalności naszej organizacji. Ciągną do nas ludzie, nie tylko z Podkarpacia.
Właśnie, ludzie czy instytucje? Kto właściwie jest członkiem stowarzyszenia? Osoby będące przewodnikami, korzystające z pomocy psów, czy instytucje, które takie właśnie działania organizują?
Całkowicie jesteśmy organizacją wolontariacką, całkowicie członkami, tylko członkami są w tej chwili osoby prywatne, są to osoby fizyczne, zupełnie cywilne osoby, które z jakichś tam przyczyn, na pewno zainteresowań, pasji, chęci pomocy, szukają sposobu na pomoc innemu człowiekowi oraz sposobu na wykorzystanie no, tych zwierzaków, naszych ukochanych psów do pomocy innym ludziom. I myślę, że to jest przyczyną tego, że do nas ludzie ciągną, bo wiedzą, że u nas jest fajnie, że traktujemy sprawę poważnie, staramy się bardzo poważnie podchodzić i do szkolenia psów, i do szkolenia ludzi, bo nie da się tego uniknąć, nie da się szkolić tylko psa, szkolą się u nas ludzie, przewodnicy, szkolą się u nas nawigatorzy, czyli członkowie zespołów poszukiwawczych, szkolimy się z pierwszej pomocy, z wielu różnych dziedzin, które są potrzebne lub mogą być przydatne w działaniach ratowniczych.
Czym stowarzyszenie się zajmuje? Już tak troszkę pani Rąbek tajemnicy uchyliła. Szkolenia to jest jakby ten priorytet, rozumiem, ale to pewnie nie wszystko.
To znaczy priorytetem są działania poszukiwawcze tak naprawdę i przez te działania pomoc służbom przeznaczonym przez państwo do poszukiwań ludzi zaginionych, czyli Straż Pożarna, Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ale żeby ten cel osiągnąć, musimy prowadzić szkolenia, musimy szkolić psy, bo inaczej nie będziemy mieli możliwości do pracy takiej, jakiej byśmy chcieli. Musimy szkolić psy, musimy szkolić ludzi i do tego wszystkiego jest potrzebne multum czasu, multum wysiłku i jeszcze więcej chyba chęci i samozaparcia.
O szkoleniach ludzi możemy chwilę porozmawiać, chociaż domyślam się, że przebiegają w sposób wyobrażalny dla wszystkich. No dobrze, to rozwijamy temat.
Powiedzmy, że szkolenie w sposób wyobrażalny, czyli usystematyzowany, może przebiegać w niektórych dziedzinach, które są potrzebne, natomiast szkolenie odbywa się głównie w sposób praktyczny. Nabywamy wiedzy, nabywamy doświadczeń od starszych przewodników, od starszych członków organizacji, od osób doświadczonych, które mają na koncie 100, 150, 200 akcji ratowniczych. I tego doświadczenia nie da się spisać, nie da się zebrać, nie da się usystematyzować, nie da się tego zrobić w sposób wyobrażalny właśnie ludziom. To trzeba osłuchać się z tym, trzeba tego dotknąć, przeżyć, być, pociorać się po lesie, przewrócić się 50 razy, znieść ileś tam niepowodzeń po drodze, zanim może coś nam się zacznie udawać. Chodzi tu głównie o pracę z psem oczywiście, bo są to dwa elementy żywe, przewodnik i pies, dwa elementy żywe, których nie da się zgarnąć w żadne ramki.
No tak, no to o ludziach już wiemy, to teraz porozmawiajmy o zwierzętach, bo to, jak sama pani mówi, taki integralny składnik tej ekipy, która wysyłana jest na pomoc.
Ekipa jest trzyosobowa, od razu sprostuję, ponieważ dwie osoby i pies. To jest minimum w naszej organizacji, minimalny skład zespołu ratowniczego, czyli przewodnik z psem wyszkolonym i nawigator. Nawigator, członek zespołu, który chodzi z GPS-em, busolą i który odpowiada za to, żeby się przewodnik z psem nie zgubił w terenie, żeby wyznaczony do poszukiwania teren został przeszukany w sposób odpowiedni, systematyczny i planowy. Natomiast przewodnik pracuje z psem, obserwując go i pracując i odpowiadając za to, co pies robi. Do tego potrzebny jest pies. Potrzebny jest pies, który spełnia minimalne wymagania w wieku szczenięcym. Do tego służą testy, które przeprowadzamy przed przyjęciem takiego psa do szkolenia. I taki pies ma przed sobą najczęściej półtora roku, czasem dwa lata szkolenia podstawowego. Może się to wydawać bardzo długo, ale jest to też związane z tym, że pies też do pracy musi nabrać doświadczenia. To tak jakbyśmy twierdzili, że trzecioklasista, który umie już czytać i pisać, może iść do pracy. No niestety nie może, mimo że pies umie siad, waruj, aport, przynieś i parę tam innych rzeczy, bo to się nauczyć da szybko. Do pracy jeszcze się nie nadaje, musi nabrać również doświadczenia. I to zabiera te mnóstwo czasu, żeby ten zespół był odpowiedzialny za to, co robi. W całości. Nie tylko pies, nie tylko przewodnik i nie tylko nawigator. Cała trójka musi być na wymaganym przez nas odpowiednim poziomie, żeby można było ich dopuścić do poszukiwań realnych.
Czy to są jakieś określone rasy psów? Ja niedawno widziałem program w telewizji, gdzie pokazywano psy służące w Straży Granicznej i tam wśród tych dużej grupy owczarków niemieckich biegał sobie labrador, gdzie okazało się, że ma bardzo dobry węch i pracuje wcale nie gorzej niż cała reszta. Jak to jest u państwa?
No u nas była mieszanka totalna ras i nie tylko ras. Nie ma tak, że jakaś rasa od razu się nie nadaje. Może tak być, generalnie chodzi o to, żeby pies miał odpowiednie gabaryty, to znaczy nie może być za mały, bo po prostu będzie mu trudno pracować. w trudnym terenie. Nie może być za duży, bo duże psy jednak się dużo szybciej męczą, nie są tak wytrzymałe i w dodatku nie umożliwiają przetransportowania przez przewodnika w sposób łatwy i wygodny, a czasami taka konieczność jest, że psa trzeba podnieść, przenieść, podać komuś innemu. No wyobraźmy sobie mastifa czy doga, który waży 60-70 kilo, że ktoś go bierze na ręce i podaje drugiemu przez płot. No jakby nie do wykonania przez normalnych ludzi. Najważniejszą sprawą jest to, żeby pies miał nos, czyli właśnie ten węch, dzięki któremu pracuje i nam pomaga, i miał chęć, tendencję do pracy i współpracy z człowiekiem. Ten pies musi chcieć pracować, być człowiekiem, chcieć się uczyć. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Nie może być agresywny, nie może być lękliwy, no to są takie rzeczy, które wszystkie psy praktycznie pracujące muszą je spełniać, ale psy, które pracują w ratownictwie, muszą chcieć pracować z człowiekiem.
A człowiek jaki musi być? No jak już słyszałem, duży najlepiej, żeby dał radę 70 kilo podnieść bez problemu. No i oczywiście musi lubić zwierzęta.
Jak widać po mnie musi mieć dużo wzrostu i wagi. Człowiek musi umieć współpracować z innymi ludźmi. To nie może być człowiek egoista, który twierdzi, że wie najlepiej. Całe ratownictwo to jest praca zespołowa. Sama praca wymaga podporządkowywania się bardzo często. Na akcjach poszukiwawczych ktoś tą akcją kieruje, ktoś zarządza. To nie może być tak, że ktoś sobie przyjeżdża i mówi teraz ja i koniec, kropka, jestem najważniejszy i mam najlepszego psa. Nie, my musimy umieć współpracować z innymi służbami, z zupełnie obcymi ludźmi, których spotykamy, z innymi grupami poszukiwawczymi. To jest już tak w pracy. Natomiast do szkolenia człowiek musi być wytrwały, wyrozumiały dla siebie, słuchający instrukcji, myślący i tak naprawdę musi mieć to coś w głowie, co pozwoli mu przetrwać te wszystkie niewygody, burze, no multum rzeczy, które tak naprawdę odsiewają gro ludzi z ratownictwa po drodze.
Taki stereotyp myślenia o współpracy człowieka i zwierzęcia i wykorzystywania tych umiejętności obu stron, to zeszła lawina, przysypało kogoś, biegnie ratownik z psem. To stereotyp, czy rzeczywiście tak ta wasza praca w większości wygląda?
Tak na lawinie faktycznie tak może wyglądać. Generalnie my pracujemy w terenie otwartym. Nasze psy nie mają stricte przeszkolenia lawinowego, do tego psy szkolone ma Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Natomiast no, jesteśmy wzywani przez policję, na przykład najczęściej przez policję do działań poszukiwawczych. No i stereotyp rozbija się o to, że przyjeżdżamy najczęściej w nocy na miejsce, gdzie poszukiwania już trwają, bo zazwyczaj nie jesteśmy wzywani jako pierwsi. Nawigatorzy wspólnie z działającymi już ekipami wyznaczają tereny do przeszukiwań i idziemy w las. I idziemy szukać 2, 3, 5 godzin po nocy, niezależnie od tego, czy leje, czy wieje, czy jest zimno, niezależnie od tego, czy to są jeżyny, czy to są moczary, czy to są nadrzeczne krzaczory, po prostu idziemy. No, można określić, że praca jest po prostu nudna już tak z zewnątrz patrząc. Zupełnie. Idzie się, po prostu 5 godzin się idzie. Więc to trudno nazwać takim stereotypem, który dałby się sfilmować i super wyglądał, bo jest ciemno, zimno i o tego, ale emocje są takie, że nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek się kiedyś skarżył, że akcja była za długa.
Ilu was jest?
W tej chwili, o tu mam ściągawkę nawet, w tej chwili jest nas 63 osoby jako członków STORAD, w tym mamy dwóch członków wspierających, czyli takie osoby, które nie mają czasu lub możliwości wypracowywać jakieś tam ilości godzin fizycznie, natomiast wspierają nas z zewnątrz swoim działaniem, czy na przykład, nie wiem, udostępnianiem garażu, takie rzeczy, które można dodatkowo nam wspomóc. I mamy w tej chwili w szkoleniu i w działalności 27 psów, z czego większość akurat w tym okresie mamy większość psów w szkoleniu, to znaczy 18 psów jest w szkoleniu, na różnym etapie szkolenia i 9 jest psów dorosłych, które są dopuszczone do działań ratowniczych, czyli po egzaminach zdanych.
Mówiła pani, że zaczynaliście na dobrą sprawę w roku 2000, gdy takich stowarzyszeń właściwie w Polsce jeszcze nie było albo były bardzo nieliczne. Jak to wygląda w tej chwili? Jest sporo takich grup jak waszych stowarzyszeń?
W tej chwili jest dużo więcej grup cywilnych, to znaczy stricte cywilnych jest pewnie kilka w Polsce takich ratowniczych, ale jest już na pewno kilka albo kilkanaście. Natomiast w tej chwili bardzo dużo grup też tworzy Ochotnicza Straż Pożarna. Państwowa Straż Pożarna również ma kilka grup, są grupy tworzone przy PCK, także jest tych grup kilka i również stricte cywilnych jest kilka w Polsce, także no, działalność jakby się rozszerzyła znamienicie przez te 20 lat.
No i kończymy pomalutku tę naszą rozmowę tradycyjnym pytaniem o stronę finansową działalności, czyli z czego stowarzyszenie finansuje swoją działalność, bo oczywiście nawet przy ogromnej dozie wolontariatu pieniądze są potrzebne.
Niewątpliwie tak, pieniądze są potrzebne na wiele rzeczy, na nawet podstawową działalność, no żeby być, to trzeba mieć. W naszej organizacji wszystkie osoby są wolontariuszami. W tej chwili nie zatrudniamy i nigdy nie zatrudnialiśmy nikogo za żadne pieniądze. Że tak powiem brzydko, z zewnątrz mamy tylko obsługę księgową, no to też są wymagania już przepisowe. Opieramy naszą działalność tylko i wyłącznie na składkach członkowskich, naszych członków corocznych, na darowiznach, na 1%, czyli na darowiznach osób z zewnątrz, które chcą z nami się podzielić swoim podatkiem i od czasu do czasu udaje się zdobyć jakieś granty typu właśnie fundacje, czy no najczęściej jakieś fundacje mają programy, czy jakieś akcje, w których możemy wziąć udział i wtedy ewentualnie coś tam się uda, że tak powiem brzydko, dostać. Natomiast pieniążki, no oprócz działalności podstawowej, no to mówię, wiadomo, że telefon, prąd, jakieś takie zupełnie codzienne sprawy, są nam potrzebne no, na szkolenie psów, na szkolenie ludzi. Wszyscy przyjeżdżamy na własny koszt, ale staramy się, o ile to jest możliwe i jak kiedy możemy, uzupełniać sprzęt, uzupełniać odzież, zwłaszcza tą ochronną na akcjach dla naszych członków, organizować szkolenia zewnętrzne, znaczy zewnętrzne, wyjazdowe, ponieważ psy muszą się szkolić cały czas. Nawet taki pies, który już jest w działaniach akcjowych, cały czas podlega treningowi i trenujemy co tydzień. Raz lub dwa razy w roku staramy się wyjeżdżać na akcje, na szkolenia zewnętrzne poza Rzeszów i poza te stałe nasze tereny. Raz w miesiącu mamy szkolenia nocne i to wszystko no, z czegoś trzeba. No.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.